Akademia Życia w Polskim Radiu Białystok.
13.30 minęła Iza Serafin. Dzień dobry. Pamiętacie może Państwo taką scenę z filmu Pora umierać, kiedy to nieżyjąca już niestety Danuta Szaflarska jako pani Aniela przychodzi do lekarki na badanie, a ta zwraca się do niej w ten sposób. Niech się rozbiera i położy. No to tak jakby rozmawiała nie z człowiekiem, ale na przykład z jakimś przypadkiem w kolejce. To taki typowy przykład chyba braku podmiotowego podejścia, w tym przypadku do seniorki, bez imienia, bez szacunku dla jej wieku i doświadczenia. Bohaterka na szczęście się buntuje, odpowiada pani doktor tak, jak ona na to zasługuje, odważnie i celnie. Przepraszam, że nie zacytuję tutaj gości, pytałam, czy chcą zacytować, ale stwierdziliśmy, że jakoś nie pasuje, także zainteresowanych odsyłamy ewentualnie do filmu, ale ta scena to świetnie pokazuje, jak język i sposób zwracania się do seniorów mogą pozbawić ich godności, nawet w takich zwyczajnych sytuacjach jak wizyta u lekarza. Czy słowa potrafią naprawdę zranić? Dlaczego zbyt często traktujemy seniorów jak niewidzialnych? O tym między innymi będziemy dziś rozmawiać z naszymi gośćmi. A w studiu gerontolog profesor Małgorzata Halicka z Uniwersytetu w Białymstoku. Dzień dobry pani profesor.
Dzień dobry pani redaktor.
Pani nie wypadało zacytować. Doktor Paweł Grabowski, prezes Fundacji Hospicjum proroka Eliasza.
Dzień dobry. Dzień
panu
dobry.
Doktorowi też nie wypadało zacytować. Wbrew pozorom to jest naprawdę ważny problem, bo słowa mają wielką moc, mogą też strasznie ranić. Zatem proszę koniecznie zostać z nami.
Akademia Życia.
Mamy tutaj w studiu panią gerontolog, mamy lekarza z hospicjum. Czy państwo spotykacie się z takim traktowaniem seniorów w swoich środowiskach? I zawsze jest dylemat, kto zacząć powinien. Panie doktorze, ja wskażę pana.
Dobrze. Tak, spotykamy się z takimi przypadkami rzeczywiście. W hospicjum ustaliliśmy sobie pewne normy, pewne zasady zachowania, czyli wiemy o tym, że do pacjenta nie mówimy per ty, nie po imieniu, proszę pana, proszę pani. Tak się odnosimy nawet do osoby, która jest nieprzytomna. Tak się odnosimy do osoby także, która jest słaba, chora i leży w piżamie czy w koszuli nocnej i pampersie. Tłumaczę mojemu personelowi, że gdybyście spotkali tę osobę kilka tygodni wcześniej, jak idzie sobie po Białymstoku, wędruje, nie mielibyście śmiałości powiedzieć: Janek, podnieś dupę.
Albo tak? Podniesie, a jednak tak. Pan powiedział.
Jednak
pan
powiedziałem to brzydkie słowo. Albo
to cytat z filmu od razu.
Coś tak. Tam, tylko byłoby to pan Jan i pani Zofia. I dla nas podobnie. Mówię, ta sytuacja się niczym nie zmienia. To jest ten sam człowiek, tylko leży w tej chwili w pampersie albo leży w koszuli nocnej. Jest słaba, wymaga pomocy, wymaga przy najprostszych czynnościach. Dalej jest to pan Jan, dalej jest to pani Zofia. Więc jakby trzymamy te standardy, chociaż wiem, że nie wszystkie ośrodki dbają o to bardzo, ponieważ no, widzę rzeczywiście osoby, które zdumione są tego typu traktowaniem. No.
Ale jednak, panie doktorze, powiedział pan, wprowadziliśmy takie zasady. Czyli to nie było naturalne. Trzeba było wprowadzić zasady. Czyli jest w nas coś takiego, że jak ten ktoś, no na razie jesteśmy w sytuacji, kiedy ten ktoś jest właśnie chory, nieporadny, leżący w hospicjum na przykład, że trzeba przypominać, to też jest człowiek, wymaga szacunku i należy się do niego odzywać tak normalnie, zwracać jak do innego człowieka. Trzeba to ludziom uświadamiać?
Tak, i to myślę sobie, że wszyscy powinniśmy mieć z tyłu głowy, że tak powinniśmy się zachowywać, bo przytoczę tutaj przykład, mam koleżankę lat ode mnie 10 starszą, która do mnie mówi: słuchaj, skończyłem lat 70 i nagle czuję, słyszę, jak rozmawiają ze mną w sklepie, jak rozmawiają ze mną w urzędach, jakby nagle zabrakło mi jakiejś piątej klepki. Jakbym nagle straciła rozum, nagle jakbym stała się małym dzieckiem, nieporadnym. Przecież ja jestem dalej tą samą inteligentną osobą ze studiami, doktoratem, specjalizacją. Normalnie funkcjonuję, tylko jestem starszą osobą, zdumiewające, ale prawdopodobnie w każdym środowisku trzeba o tym po prostu przypominać, trzeba edukować.
No właśnie mi też się kiedyś zwierzyła taka seniorka, teraz gdzieś prawie 80-letnia, która mówiła: do 65 roku życia to jeszcze mnie normalnie traktowali, szanowali. Tutaj mówię akurat o naszej ochronie zdrowia. Pan doktor używa słowa służba zdrowia. Pamiętam to dokładnie.
Dziękuję.
Więc mamy tutaj dowolność. Niech będzie służba czy ochrona. A teraz po prostu jest niewidzialna, niepożądana i tak się czuje. Tak właśnie jak taka niepożądana, niewidzialna, a jest normalnie sprawna, aktywna, i umysłowo, i fizycznie. Więc coś takiego dziwnego w społeczeństwie jest. Ale tutaj rozmawialiśmy o osobach chorych, leżących, nieruszających się, często bez kontaktu też lepszego z otoczeniem. Ale pani profesor spotyka się ze środowiskiem seniorów na przykład na Uniwersytecie Trzeciego Wieku. Tam są ludzie, którzy chcą być aktywni, jak najdłużej sprawni, bo społeczeństwo się starzeje, więc oni też chcą tutaj w tym społeczeństwie funkcjonować normalnie do końca. Czy takie traktowanie, o tym też rozmawiacie, czy takie traktowanie się zdarza, czy ludzie to odczuwają, czy o tym mówią, czy im to przeszkadza?
Pani redaktor, ja staram się być jako socjolog też dobrym obserwatorem życia społecznego. I powiem w ten sposób, że z takimi praktykami ja od dawna spotykam się. Tutaj pan doktor powiedział o dobrych praktykach i to jest bardzo cenne.
Ale musiał mówić, a to powinno być oczywiste. I to jest przykre, ale dobrze, że...
No niestety musimy cały czas pracować nad sobą i edukować innych. I moim zdaniem bardzo dużo zależy od nas samych. Czy towarzyszy nam w relacjach interpersonalnych kultura osobista? Jeśli tak, to będzie to komunikacja taka poważna, podmiotowa. Natomiast jeśli z drugiej strony środowisko osób starszych jest bardzo, bardzo heterogeniczne, zróżnicowane. I są osoby, dla których jest zupełnie oczywiste, że należy traktować się podmiotowo, ze wzajemnością podmiotowo. Ale są też grupy, które nie zwracają na to uwagę.
Uważają, że tak powinno być. To tak, taka kolej tak. rzeczy.
Tak,
czyli sami na to przyzwalają.
Po prostu dzieje się to. No i tak jak pani redaktor powiedziała, dają przyzwolenie na takie traktowanie.
Ale słowa mają moc także zabójczą, dlatego zdecydowanie popieram, myślę, że państwo też, takie akcje jak ta Tu nie dziadurzymy na przykład, bo tak nazywany jest ten sposób takiego protekcjonalnego, dyskryminującego komunikowania się z osobami starszymi. To dziadurzenie, powiedzmy, to na przykład przerywanie wypowiedzi, takie dopowiadanie, mówienie wręcz za tę starszą osobę, czy też takie zdrobnienia, nagle zaczynamy zdrabniać, jak do dzieci się zwracać, do osób dorosłych i dojrzałych, chociaż logopedzi, psychologowie też odradzają, żeby nie zdrabniać, zwracając się do dzieci, bo potem tym dzieciom, te dzieci też mają takie złe wzorce utrwalone, więc nie rozumiem, dlaczego mamy nagle ten język jakoś udziwniać, język polski, a osoba, która skończyła 65, 70, 80 lat, chyba dalej rozumie język polski, z którym radziła sobie tyle lat bez problemów. Nie rozumiem tego zjawiska. A jak to wpływa na takiego seniora? Pani profesor mówiła, że różnie, że niektórzy myślą, taka kolej rzeczy, trudno, już jestem nikim, ale to chyba nie może działać dobrze na psychikę takiego człowieka.
Na pewno działa negatywnie, to nie ulega wątpliwości. Natomiast proszę wziąć pod uwagę, pani redaktor, że to też bardzo dużo zależy, w jakim środowisku funkcjonujemy. Inaczej jest w środowisku dużego miasta, małego miasta, jeszcze inaczej w środowiskach wiejskich. I pewne wzorce utrwalone od dawna, one nadal trwają, funkcjonują i osoby starsze godzą się na to, dają przyzwolenie, nie zwracają uwagi, nie walczą z tym. Nawet nie dlatego, że nie mają siły, tylko po prostu w pewnym stopniu uważają, że tak zawsze było, jest i pewnie będzie.
Tak jak ci, którzy się tak zwracają, myślą sobie, tylko słowa, przecież to tylko słowa. Ale słowa też mają moc. To może aż słowa.
Akademia Życia w Polskim Radiu Białystok.
Panie doktorze, a czy to też jest forma przemocy? No bo tak mogą sobie mówić, ale to tylko słowa. Ojejku, naprawdę, nic się nie stało, tak powiedziałem.
Oczywiście, że tak. Słowa nie tylko tą rzeczywistość opisują, te, których używamy, ale ją w jakiś sposób tworzą, kreują. Ja bym podał pani i pokazał państwu taki przykład. Rozmawiałem z panią psycholog, która pracowała w domu opieki społecznej i odchodziła już z pracy. Mówi, że gnaliły mnie przeróżne osoby i jeden człowiek, który był takim No, mówił łobuzem tamtejszym, który po prostu jako jedyny płakał rzewnymi łzami. I ona się go pyta, panie Kaziu, czy panie Kasku, jak on tam miał na imię, co takiego się dzieje, czemu pan po mnie płacze? Ona mówi, była pani pierwszą osobą, która mówiła do mnie, proszę pana. Przez całe moje życie, jak byłem dla każdym tylko kaskiem, i nagle jest pani pierwszą osobą, która w taki sposób się do mnie zwracała. Nikt nigdy nie mówił do mnie w taki sposób. Także nawet człowiek z głębokiej wsi, który gdzieś tam może całe życie nie był dobrze gdzieś traktowany, w pewnym momencie stając się dorosłym mężczyzną, chciałbym może być w taki sposób traktowany.
Zwykłe się, słowo.
Także możemy tym słowem też wykreować pewną rzeczywistość, wybudować poczucie wartości tej osoby, pokazać, że ma godność. Zupełnie inaczej odniesiemy się do osoby, wokół której musimy zrobić wszystko, bo jest na przykład zależna. Kiedy to będzie pan Kazimierz, a nie będzie to Kazek. Nagle okazuje się, że nas też, dla nas też to buduje jakąś rzeczywistość, w której tak, a nie inaczej powinniśmy funkcjonować. Także ja mocno dość o to walczę i nawet kiedy właśnie słyszę tego typu argument, ale to jest człowiek ze wsi, nikt nigdy się do niego inaczej nie odnosił. Mówię, być może, że tak rzeczywiście było. Tutaj będziemy rozmawiać w taki sposób. I funkcjonuje to na moich zasadach.
No ale czym się ten pan Kazek różni od nas? No przecież my odnosimy się teraz tutaj do siebie z szacunkiem. Panie doktorze, pani profesor, tam ja też pani, prawda? No to dlaczego nagle ten człowiek ma być pozbawiony szacunku? Dlaczego on nie może być panem? Proszę pana, zwykłe słowo.
Nawet chyba nie.
Dlaczego my to sobie robimy, panie doktorze?
W ogóle nie uważasz, że to jest odbieranie szacunku. Uważasz, że to jest naturalne.
To dlaczego tak się zwraca do tego pana? Bo jest słabszy?
Jesteś słabszy, mogę sobie na to pozwolić. Nie odpyskujesz mi, nie obronisz się w żaden sposób. Może to jest też pewien taki sposób budowania relacji. Mam prawo ci tak powiedzieć, mam prawo cię tak potraktować. A ty musisz mnie słuchać. Czyli przemoc.
Czyli przemoc, to też jest forma przemocy. Słowa jednak potrafią zranić. I to jest dziwne, dlatego że społeczeństwo się starzeje. Coraz więcej osób starszych, seniorów jest wokół nas. Przypomnę, GUS podaje to najnowsze dane, że już co czwarty Polak ma ponad 60 lat i nasze społeczeństwo, uwaga, starzeje się najszybciej w Europie. Najszybciej w Europie. I mówimy, że trzeba tych seniorów aktywizować, doceniać, bo oni muszą być sprawni umysłowo i fizycznie, intelektualnie jak najdłużej, no żeby pracować. No ktoś musi pracować na nasze emerytury chociażby, ale nie tylko na emerytury. To dlaczego my to sobie robimy? Nie mogę tego zrozumieć. Dlaczego? Przecież tych seniorów jest wokół nas bardzo dużo. Dlaczego dyskryminujemy tak dużą grupę społeczną w ten sposób?
Pani redaktor, ja jeszcze z innego punktu widzenia chcę spojrzeć na ten problem. Człowiek starzejący się albo bardzo stary, no ma różne deficyty intelektualne, fizyczne. To, co chcę podkreślić, niewiele już może na przykład załatwić. My może nie zwracamy na to uwagi, ale tak się dzieje.
Robi wiele rzeczy wolniej, co irytuje.
Robi wolniej, tak, ale chodzi mi o to załatwianie. Nie może pomóc, nie może nam nic załatwić. A przecież dzisiaj jest tak w społeczeństwie polskim, tak mocno funkcjonuje ta relacja korzyści. Wszelakiego rodzaju korzyści. Ja tobie, a ty mnie. Prawda? Człowiek stary, no niestety, z racji wieku, upływu lat, procesu starzenia się, no wiele już nie może.
Ale wiele dał z siebie przez te
wiele
lata.
Dał z siebie, ale to też jest taka, też można spojrzeć z innego punktu widzenia. Dał z siebie wszystko, ale inne pokolenia, młodsze zwłaszcza, mogą patrzeć na to, że on będzie w którymś momencie i to bardzo dużym ciężarem, bo emerytury ludzi młodych kiedyś będą znacznie mniejsze. Jeśli nas będzie mniej w wieku aktywności zawodowej, a znacznie więcej w starości. Więc tutaj te dysproporcje będą się cały czas powiększać i z punktu widzenia ekonomicznego to może rodzić takie, może nie konflikty, ale sytuacje niekoniecznie polegające na kreowaniu czy kształtowaniu dobrych relacji pokoleniowych.
Panie doktorze, a pana zdaniem, dlaczego my to sobie robimy właśnie? Dlaczego tego seniora postrzegamy właśnie tak, jakby był niespełna rozumu? Wie, oczywiście mimo różnych deficytów, bo czasami widzimy, że i pamięć nie ta, i szybkość różnych reakcji.
Trzeba by zapytać o to badaczy, ale wiemy o tym, że te więzi międzypokoleniowe, one słabną. Że w tej chwili i tak jesteśmy w czołówce europejskiej, bo ponad 60% młodszego pokolenia uważa, że mają jakiś obowiązek wobec rodziców. W Europie Zachodniej jest to o kilkanaście czy 20 parę procent mniej, a w Skandynawii w ogóle 4-7% uważa, że mają jakikolwiek obowiązek wobec osób starszych.
Czyli w tę stronę idziemy.
Także być może, że tak będzie. Ja też jestem, proszę pamiętać, Krakusem, który tu przyjechał z Krakowa na wschód Polski. I odkrywam pewne zasoby regionu. Poza oczywiście, można powiedzieć, pewnymi deficytami, które są, odkrywam pewne zasoby. I tutaj spotkałem się z takim pojęciem jak starczestwo. Trudno to jest przetłumaczyć w ogóle na język polski. Starczestwo.
Starczestwo.
Przetłumaczyć na język polski, próbuje się to tłumaczyć jako starcowanie, czyli taka rozumienie, że człowiek stary, nie boimy się tego słowa, to jest osoba, która przeżyła coś, ma ogrom doświadczenia życiowego, ma mądrość, z której daje się skorzystać. I to się nazywa starcowanie, czyli to właśnie
ładnie.
Starczestwo. Przepiękna taka, przepiękny taki kapitał, który ludzie starzy ze sobą wnoszą. Ja to widzę po mojej mamie, która pozostała w Krakowie, ma w tej chwili 81 lat i myślę sobie, że ani mama, ani tata nie wiedzą tego, co wie babcia od wnuczek. Jest dla nich opoką, jest dla nich taką osobą, której można się z wszystkiego zwierzyć, uzyskać dobrą radę. I wydaje mi się, że jest pewien kapitał w starości, które dobrze byłoby rzeczywiście jakimiś kampaniami społecznymi, edukacją, jeden raczej docieraniem do zdrowego rozsądku wydobyć, bo starość to nie jest tylko ta starość patologiczna z demencjami, z różnymi zaburzeniami fizycznymi czy zaburzeniami świadomości. To jest starość, która często też przebiega w sposób fizjologiczny, której można naprawdę czerpać, odnosić jakieś korzyści inne może niż materialne i znajomości, ale to właśnie to starczestwo, z którym spotkałem się tu na wschodzie, jest pewnym kapitałem, który myślę sobie, że wschód może dać reszcie Polski.
Ale pan doktor tutaj dotknął bardzo ważnej rzeczy, bo rzeczywiście ten kapitał jest bardzo niedoceniany teraz. Kiedyś mi się wydaje, że był bardziej doceniany. Teraz młodzi ludzie, oczywiście ja tutaj może trochę bardzo już upraszczam i tak na pewno to nie jest tak zawsze, nie w każdym przypadku, ale no, czasami tak jest. Wydaje mi się, że teraz wszyscy patrzą na wszystko z perspektywy technologii. A niestety seniorzy, nie wszyscy, ale w większości, no technologicznie są mniej zaawansowani, delikatnie rzecz ujmując, w stosunku do młodego pokolenia. Skoro nie umiesz obsłużyć komórki, laptopa, komputera i tableta i tak dalej, to znaczy, przepraszam, że tutaj będę brutalna, jesteś głupi. Kiedyś, kiedy tego nie było, inaczej się patrzyło na takich ludzi, słuchało się o jakichś ciekawych historii z dawnych czasów, bo to byli jeszcze dziadkowie, którzy w wojnach uczestniczyli. Słuchało się o książkach, które oni czytali, bo ja pamiętam przecież, że słuchałam swoich dziadków z ogromną przyjemnością. Mieli bardzo dużo do powiedzenia. Teraz nikt nie słucha seniorów, bo oni są głupsi w sensie technologicznym, a tylko to się liczy. Życiowy, liczy się pośpiech i liczy się świat online, a seniorzy są w realu, są w innym świecie i dlatego nie interesuje nas, ja upraszczam oczywiście, specjalnie to trochę przerysowuję, nie interesuje nas ich świat, bo my jesteśmy w innym świecie. I zastanawiam się, czy jest w ogóle szansa, panie doktorze, na dostrzeżenie tego kapitału, czy on w ogóle jest dzisiaj wartością.
Pokazujmy. Rozmawiajmy, organizujmy kampanie społeczne, poświęcajmy na to środki. Tym bardziej, że rzeczywiście ludzi starych będzie po prostu z czasem coraz więcej i wiemy o tym, że w 2050 roku to już nie będzie, to będzie nie 1/4, ale 1/3 pokolenia.
Dlatego trzeba o tym rozmawiać, koniecznie trzeba o tym rozmawiać.
Akademia Życia w Polskim Radiu Białystok.
Muszę przyznać, że kiedy ja byłam trochę młodsza, to też postrzegałam czasami osoby starsze jako takie no trochę wolniejsze, trochę mniej to irytowało, że oni nie nadążają za tym światem. Ale kiedy już tak się zbliżam do nich i może nawet już dołączyłam do tego grona, nie wiem, nie będziemy teraz szacować, od kiedy to się zaczyna, to nawet jeżeli spotkam gdzieś na swojej drodze osobę taką, która jest dużo wolniejsza, wymaga pomocy i tak dalej, w kolejkach się irytujemy. Dlaczego ta pani tak długo wyjmuje te pieniądze z portmonetki? Przecież wystarczy przyłożyć telefon. I ja też, już pierwsza reakcja jest irytacja, ale druga, przecież ja też taka będę. Ja też taka będę i to już niedługo, może już jestem. Więc myślę, że trzeba to zrozumieć. Jak to powiedzieć młodym ludziom, że oni też tacy będą i to też kiedyś do nich wróci, jeśli oni teraz nie będą z szacunkiem, z takim niewymuszonym szacunkiem, bo wymuszony szacunek jest okropny, z takim naturalnym szacunkiem traktować ludzi starszych, to oni mogą być tak samo potraktowani. Ja to wierzę w takie rzeczy.
Niepotrzebna jest zdolność do refleksji. Ja obserwuję to z zachwytem momentami, kiedy taka rzecz się dzieje właśnie w kolejce do sklepu, czy kiedy spóźni się pociąg, dajmy na to, że nagle okazuje się, że czas zwalnia. Wydaje się, że w tym takim pędzie, kiedy żyje dzień za dniem, dzień za dniem, dzień za dniem, nagle okazuje się, kurczę, ten czas potrafi płynąć tak powoli.
Nigdzie nie pobiegniemy, wszyscy czekamy.
Jest po prostu coś przecudownego z tego, żeby doświadczyć, jak czas płynie powoli dzięki tym osobom. Także jak czas zwalnia. Także wydaje mi się, że jeżeli coś takiego sobie włożymy w głowę, to nagle można się naprawdę nawet ucieszyć z tego, że ktoś się grzebie z tym swoim portfelikiem, parę osób przed nami, bo nagle czujemy, że to życie zaczyna mieć jakiś smak, a nie jest tylko jednym wielkim pędem.
Ja mówiłam o młodych ludziach, ale teraz zwróćmy się teraz do seniorów. Może oni nie powinni przyzwalać, może właśnie powinni tak jak Danuta Szaflarska. Asertywnie bardziej, nie pozwalać sobie na to.
Młodzież jest jeszcze bardziej
asertywna. Postawić granice. Jednak można.
Są tacy, którzy są asertywni i nie pozwalają sobie na takie zachowania, ale gro po prostu, tak jak już mówiliśmy, traktuje to za coś normalnego i przyjmuje może z ubolewaniem, ale przyjmuje. Natomiast ja chciałam jeszcze zwrócić uwagę na coś innego. Pan doktor tak pięknie mówił właśnie o tym czasie. Ja myślę, że doświadczenie śmierci chyba każdego żyjącego człowieka zatrzymuje przynajmniej na moment.
Śmierci bliskiej osoby.
Śmierci bliskiej osoby. I wtedy przychodzi ta refleksja i takie przeorientowanie na temat czasu, upływu czasu i przyszłego czasu. Bo my się ciągle śpieszymy, prawda? Ciągle za mało mamy tego czasu. Natomiast to stop w postaci śmierci bliskiej osoby rzeczywiście każe nam się zatrzymać, a może nawet przeorientować to, jak patrzyliśmy na niektóre sprawy życia codziennego. I druga sprawa, pani redaktor, patrząc na osoby starsze, trzeba być, to jest takie nasze motto gerontologów, trzeba być odpowiedzialnym za własną starość. Odpowiedzialność to wielkie, ważne słowo. Jeśli jesteśmy odpowiedzialni, to jesteśmy też w stanie przygotować się.
A jak to rozumieć, tę odpowiedzialność za starość?
Ja osobiście rozumiem przygotowanie się do starości, polegające na tym, że mam poukładane plany na przyszłość. Naprawdę mam poukładane. Ja nie wiem, czy one się wszystkie zrealizują, ale to musi być wcześniej zaplanowane. Musimy umieć przewidywać pewne rzeczy, czy one się wydarzą, czy nie. Mam też przeświadczenie, że my, jako osoby starzejące się, stare czy bardzo stare, nie możemy być obciążeniem dla naszych dzieci. Obciążeniem. Ja celowo to podkreślam. Dzieci mają swoje życie, mają pracę, mają obowiązki i żeby zachować dobre relacje w rodzinie na zasadzie takiej wzajemnego zrozumienia.
Czyli żeby nie obciążać za bardzo też dzieci.
Tak, tak. Więc ja też mam ten etap życia zaplanowany.
O, tutaj kolega mówi za szybą, nie zgadzam się, bo my dzieci wychowywaliśmy. Drogi Mariuszu, ale one mają swoje życie i nie mają żadnych obowiązków w stosunku do ciebie. Kolega jednak... Dobrze, to tak? kiedyś omówimy ten
my
temat szerzej.
My dzieci wychowywaliśmy.
Ale nie po to, żeby dochowali nas.
Moja filozofia życiowa.
Moja też. Ja się do tej przychylam. Panie doktorze, na koniec. Pani profesor mówiła, żeby nie być obciążeniem dla dzieci i tak dalej, ale ja też apeluję do seniorów, żeby byli asertywni. Naprawdę. I postawili też granice. Pokazali, że nie są niepełnosprawni, niepełnosprytni umysłowo. Jeśli nie są, jeśli są, to potrzebują pomocy, a nie pogardy.
Tak, oczywiście. Chociaż zdaję sobie sprawę, że kiedy człowiek jest bardzo słaby, bardzo chory, bardzo potrzebujący pomocy, kiedy spotyka się z obojętnością czy tam opryskliwością, no to gdzieś się w sobie zamknie, bo najważniejsze będzie ocalić siebie. A ta godność gdzieś nagle zamiatana jest pod dywan albo chodzi na dalszy plan i to nie jest dobre.
Ale my też możemy być w takiej sytuacji i to kiedyś do nas wróci. Może warto tak na to spojrzeć. Bardzo Państwu dziękuję. Gerontolog profesor Małgorzata Halicka z Uniwersytetu w Białymstoku. Dziękuję.
Dziękuję bardzo.
I dr Paweł Grabowski, prezes Fundacji Hospicjum Proroka Eliasza. Dziękuję panie doktorze.
Dziękuję pięknie.
Kolejna Akademia Życia za tydzień. O gotowaniu i bywaniu w restauracjach sobie porozmawiamy. Już teraz zapraszam Izę Serafin. Do usłyszenia.
Akademia Życia w Polskim Radiu Białystok.